Ścieżka wokół opalenia. Zapraszamy na wycieczkę ścieżką dydaktyczną wokół opalenia. Ścieżka ma długość około 4 km, przebiega oznakowaną trasą i po zatoczeniu pętli dochodzi do polany opaleń. Wiedzie przez zróżnicowane środowisko, gdzie obok borów sosnowych znajdują się także podmokle lasy olchowe z sezonowymi zbiornikami wodnymi, młodniki posadzone na gruntach porolnych, otwarte wydmy oraz łąki. Na ścieżce jest 19 przystanków z tablicami zapoznającymi z funkcjonowaniem układów przyrodniczych oraz historią tego terenu. W pobliżu ścieżki znajduje się jedno z największych wzniesień na terenie parku, 105,9 metra nad poziomem morza. Znaczna część terenów leśnych, przez które wiedzie ścieżka, kilkadziesiąt lat temu była wylesionymi nieużytkami. Wędrując, zwróćmy uwagę, jak szybko przyroda dzięki swojej zdolności regeneracji i odpowiedniej ochronie potrafi zabliźnić wyrządzone przez człowieka rany. 7 tablic oznaczonych literą L jest poświęconych wdrażanemu w parku projektowi LIFE. Ma on na celu ochronę czynną ekosystemów łąkowych zamieszkałych przez rzadkie gatunki motyli dziennych. Spis przystanków: 1. Armia Krajowa Grupa Campinos, 2. Ekosystem lasu, 3. Dęby, 4. Lasy olchowe, 5. Jeziorko opalenie, 1. Motylowe łąki, projekt ochrony czynnej L2, zabiegi ochrony czynnej L3, motyle łąkowe L4, trawy łąkowe L5, modraszki L6, zbiorowiska roślinne łąki L7, ssaki łąk, 6. Grunty porolne, 7. Wydma, 8. Uroczysko Michałówka, 9. Sosny, 10. Mrowiska, 11. Murawy napiaskowe, 12. Gatunki obce. Warto zobaczyć: Izabelin. Centrum Edukacji Campinoskiego Parku Narodowego, ekspozycja Stała przyroda i historia Puszczy Campinoskiej, wystawy czasowe, punkt sprzedaży wydawnictw. Dojazd samochodem lub dojście czerwonym szlakiem. Laski. Drewniana kaplica z 1925 roku i cmentarz w zakładzie dla niewidomych, leśny ogródek botaniczny Campinoskiego Parku Narodowego. Cmentarz wojenny z 1939 roku. Dojazd samochodem, dojście czerwonym szlakiem lub ścieżką dydaktyczną z Centrum Edukacji Campinoskiego Parku Narodowego. Lipków. Klasycystyczny kościół i dworek z 1792 roku. Sienkiewiczowskie miejsce pojedynku pana Wołodyjowskiego z Bohunem, nagrobek Józefa Paschalisa Jakubowicza. Dojazd samochodem w kierunku Izabelina, a następnie Starych Babic. Na dłuże. Kamień ułanów jazłowieckich upamiętniający bohaterską szarżę ułanów 17 września 1939 roku. Dojście żółtym szlakiem w kierunku północnym. Palmiry. Cmentarz mauzoleum z grobami 2215 ofiar potajemnych egzekucji dokonywanych przez hitlerowców w Puszczy Campinoskiej w latach od 1939 do 1941 i w innych podwarszawskich lasach do 1943 roku. W pobliżu niezwykle malownicze torfowisko Wysokie Długie Bagno. Dojazd samochodem lub pieszo szlakami do Izabelina Czerwonym, dalej czarnym do Sierakowa, następnie zielonym i niebieskim. Pociecha. Krzyż Jerzyków, upamiętniający ciężkie walki wokół Pociechy toczone na przełomie sierpnia i września 1944 roku przez powstańcze oddziały specjalne Armii Krajowej. Dojazd samochodem lub przejście szlakami, czerwonym do Izabelina, następnie czarnym do Sierakowa, po przejściu wsi zielonym na zachód. Truskaw. Początek ścieżki dydaktycznej do Karczmiska. Pomnik ku czci walczących i poległych podczas II wojny światowej. Dojazd samochodem lub autobusem 708. Przystanek 1. Armii Krajowej Grupa Campinos. Puszcza Campinoska od początku historii państwa polskiego włączona jest w nurt naszych ojczystych dziejów. Była miejscem schronienia ludności w Gródku Zamczysko, przemarszu i koncentracji wojsk za czasów króla Władysława Jagiełły w 1410 roku, terenem bitew podczas potopu szwedzkiego 1655 roku i powstań narodowych, czyli kościuszkowskiego w 1794 roku, styczniowego w 1863 roku, a takie obydwu wojen światowych, gdzie szczególnie dramatycznie zaznaczyła się ta ostatnia. We wrześniu 1939 roku w Puszczy i na jej bezpośrednich przedpolach poległo około 9,5 tysiąca żołnierzy polskich, co stanowiło około 15% strat osobowych Wojska Polskiego poniesionych podczas całej kampanii wrześniowej. W latach 1939-1941 w Puszczy, a później do 1943 roku na terenie innych podwarszawskich Lasów Stefanów, rozstrzelano 2115 Polaków, ekshumowanych i pochowanych po wojnie na cmentarzu w Palmirach. Podzielona Puszcza na Rzeszę i Generalne Gubernatorstwo była miejscem kaźni wielu setek jej mieszkańców, a także obszarem aktywnej działalności konspiracyjnej. W dniach powstania warszawskiego na terenie Puszczy istniał obóz warowny zgrupowania Armii Krajowej Campinos liczący około 2700 żołnierzy. W czasie walk na terenie Warszawy i w obronie wolnego terytorium wolnej Polski w Puszczy poległo i zaginęło około 900 partyzantów. W 2004 roku wydarzenia te upamiętnione zostały pomnikiem Niepodległej Rzeczpospolitej Campinoskiej, w wierszach. Pomnik żołnierzy Armii Krajowej w Opaleniu upamiętnia wydarzenia i jego bohaterów z 28 stycznia 1944 roku. W Gajówce, po przeciwnej stronie drogi, znajdował się konspiracyjny magazyn broni. W tym dniu przy przeglądzie i czyszczeniu broni zaskoczonych zostało przez Niemców 5 żołnierzy Armii Krajowej i członków konspiracji. Jednemu udało się wydostać z obławy, plutonowy podchorąży Bernard, jeden zginął na miejscu, kapral podchorąży Zapora, a 3 zostało schwytanych: kapral podchorąży Wit, kapral Pustelnik, chorąży Zadziora. Zostali oni poddani okrutnym torturom w placówce żandarmerii w Zaborowie, a następnie wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami powieszeni na balkonach domów przy ulicy Leszno w Warszawie z zaglebnowanymi gipsem ustami, by nie mogli krzyknąć „Niech żyje Polska!”. Wśród nich był miejscowy gajowy Wacław Miecznikowski Pustelnik. Puszcza Campinoska jest żywą świątynią przyrody oraz dziejów narodu i państwa polskiego. Przystanek drugi: ekosystem lasu. Las jest jedną z najbardziej złożonych wspólnot organizmów żywych ściśle ze sobą powiązanych i korzystających ze środowiska, gleby, wody oraz czynników klimatycznych. Całość tego układu, złożonego z populacji roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów, czyli biocenozy leśnej oraz środowiska, w których żyją, czyli biotopu, nazywamy ekosystemem leśnym. Jego część ożywioną tworzą następujące grupy organizmów: producenci, czyli drzewa i rośliny zielne, które na drodze fotosyntezy produkują związki organiczne, konsumenci zwierzęta, które znaczną część tej produkcji wykorzystują jako pożywienie, oraz reducenci, przede wszystkim grzyby i bakterie, które rozkładają martwą substancję organiczną. Uwolnione z niej składniki mineralne wracają do gleby i stają się budulcem kolejnego pokolenia roślin. Las charakteryzuje się piętrową, to jest warstwową budową. Najwyższe piętro tworzą drzewa stanowiące szkielet lasu, pod nimi występuje warstwa podrostu, składająca się z młodych osobników gatunków drzewiastych, które w przyszłości mogą wejść do górnego piętra. Niżej znajduje się warstwa podszytu, tworzona głównie przez krzewy. Warstwę runa stanowią rośliny zielne, krzewinki oraz grzyby. Dno lasu wyściela ściółka leśna składająca się z martwych szczątków roślinnych. Pod nią znajduje się gleba próchniczna, warstwa humusowa oraz mineralna. Otaczający nas las to zespół boru świeżego, będący jednym z głównych zbiorowisk leśnych Puszczy Campinoskiej. Drzewostan zespołu tworzy sosna zwyczajna z domieszką brzozy brodawkowatej i dębu bezszypułkowego. Po trzecie rośnie jałowiec, kruszyna i jarzębina, w runie dominują borówki czernica i brusznica oraz kostrzewa owcza. Bujna jest warstwa mszysta utworzona między innymi przez rokiet i płonniki, wśród której w miejscach suchszych i prześwietlonych występują porosty chrobotki i płucnice. Przystanek trzeci: dęby. W Puszczy Campinoskiej występują 2 rodzime gatunki dębów, szypułkowy i bezszypułkowy oraz pochodzący z kontynentu amerykańskiego dąb czerwony. Dąb bezszypułkowy rośnie na glebach suchych i uboższych, to jest na siedliskach borowych, natomiast dąb szypułkowy na glebach rzeźniejszych i bardziej wilgotnych, dlatego spotykany jest w borach i lasach mieszanych oraz w grądach. Dęby są jednym z najważniejszych gatunków drzew Puszczy Campinoskiej, ich udział w ogólnej powierzchni drzewostanów wynosi prawie 10%. Dąb w puszczańskich warunkach osiąga ponad 25-30 metrów wysokości i ponad 1 metr średnicy. Może żyć ponad 400 lat, ale przeważnie najstarsze kampinoskie dęby mają po 200-300 lat. Wśród borów spotyka się pojedyncze, ogromnych nieraz rozmiarów wiekowe dęby, które często mają duże, rozłożyste korony i potężne konary nisko osadzone na pniach. Świadczy to o tym, że w młodości musiały mieć dużo światła i wolnej przestrzeni, co było możliwe w warunkach przerzedzonego drzewostanu, np. w wyniku rabunkowej wycinki drzew. Dęby są jednymi z najbardziej dynamicznych puszczańskich gatunków drzew. Dzięki przenoszeniu nasion przez ptaki i wiewiórki powszechnie odnawiają się pod okapem drzewostanów sosnowych. Gdy mają wystarczającą ilość światła, rosną szybko, z reguły przeganiając nawet dużo starsze sosny. Przeważnie jednak w warunkach małego dostępu światła pozostają w warstwie podszytu. Dorastają wtedy do kilku metrów wysokości, często przybierają parasolowatą formę, a ich powykręcane konary fantastyczne kształty. Dąb bezszypułkowy. Liście przeważnie w kształcie eliptycznym, regularnie klepowane, z płytkimi zatokami, dość długoogonkowe, ponad 2-centymetrowe, o nasadzie klinowatej, nerwy boczne dochodzą wyłącznie do klap. Żołędzie wyrastają bezpośrednio na gałązce u jej szczytu, lub na krótkich, kilkumilimetrowych szypułkach. Są krótkie od 12 do 22 mm, kształtu beczułkowatego, stopniowo zaostrzone ku nasadzie i ku szczytowi, niewyraźnie wzdłużnie, ciemno paskowane. Przy czym paski zanikają po całkowitym dojrzeniu. Dojrzałe żołędzie są barwy ciemnobrunatnej, czekoladowej. Dąb przypułkowy. Liście mają kształt odwrotnie jajowaty, nieregularnie klepowane, z głębokimi zatokami. Bardzo krótkoogonkowe lub siedzące, o nasadzie sercowatej lub uszkowatej, nerwy boczne dochodzą nie tylko do klap, lecz również do wielu zatok między klapami. Żołędzie wyrastają na długich szypułkach od 5 do 10 cm, stąd nazwa. Są z reguły długie, kształtu cylindrycznego, raptownie zakończone u nasady i u szczytu, wyraźnie wzdłużnie, ciemno, gęsto paskowane. Dojrzałe żołędzie są barwy jasnobrunatnej. Dąb czerwony. Liście w pokroju szeroko odwrotnie jajowate, nieregularnie klapowane, o klapach ostrych z włoskowatym wyrostkiem na ich szczycie. Nasada liścia klinowata z dość długim ogonkiem około 3-centymetrowym. Dojrzałe żołędzie są duże od 20 do 30 mm, szeroko beczułkowate, barwy czerwono-brunatnej. Przystanek czwarty. Lasy olszowe. W Kampinoskim Parku Narodowym lasy olszowe zajmują duże powierzchnie, przede wszystkim w obrębie pasów bagiennych. Ich powstawaniu sprzyja dobre uwilgotnienie gleb. Najładniejsze fragmenty lasów olszowych występują w obszarach ochrony ścisłej. Poza obszarami ochrony ścisłej zbiorowiska te na skutek presji antropogenicznej często ulegały znacznym przekształceniom. Jak można odróżnić ols od łęgu? Olsy, wykształcające się w miejscach, gdzie woda przez dłuższy czas w roku stagnuje, cechuje wyraźna struktura kępkowo-dolinkowa. Kępy tworzy olsza czarna, która w ten sposób w niesprzyjających warunkach natlenienia, zapewnia sobie lepszą wymianę gazową. Część z jej korzeni rozrasta się horyzontalnie, część natomiast rośnie skośnie w głąb gleby i wynosi drzewo w górę, także pod pniem kępa staje się mniej zbita. Tworzy się też często puste komora, sprzyjające dodatkowo lepszemu natlenieniu. Kępy porastają inne niż w dolinkach rośliny. Można spotkać tam gatunki występujące w borach, szczawik zajęczy, konwalijkę dwulistną czy siódmaczka leśnego. Na skutek osuszenia olsów mogą się one rozprzestrzenić również w dolinkach. W typowym olsie w dolinkach rosną gatunki charakterystyczne dla tego zbiorowiska, tużyca długogłosa, porzeczka czarna, gatunki szuwarowe, kosaciec żółty oraz łąk wilgotnych, na przykład knieć błotna zwana potocznie kaczeńcem. W łęgu runo jest jednorodne. Nie ma tu kępek i dolinek. Warunki wymiany gazowej są tu dobre, gdyż woda nie stagnuje tak jak w olsach. Łęgi tworzą się w miejscach, gdzie jest wysoki poziom i stały, choć powolny ruch wód gruntowych. Nie występują tu gatunki borowe. Masowo mogą natomiast rozwijać się gatunki nitrofilne, np. pokrzywa zwyczajna, kuklik zwisły i pospolity. Cechy pośrednie między oboma zespołami roślinnymi wykazują najczęściej te zbiorowiska, w których człowiek wpłynął istotnie na stosunki wodne. W Kampinoskim Parku Narodowym zostały one zaburzone przez budowę licznych kanałów i rowów odprowadzających wodę z terenów najbardziej wilgotnych, które były następnie użytkowane głównie rolniczo. Przystanek 5. Jeziorko Opaleń. Jeziorko Opaleń jest pochodzenia sztucznego. W okresie międzywojennym na tym terenie znajdowała się bażantarnia miejscowego właściciela ziemskiego. Jeziorko nie jest zbyt głębokie i w okresach suszy często wysycha. Dlatego występujące w nim rośliny i zwierzęta przystosowane są do zmieniających się warunków. Okres suszy przeżywają zagrzebane w mule lub w postaci form przetrwalnikowych. Inne, jak na przykład płazy, przeżywają w wodzie tylko w okresie wiosennym w celu odbycia godów i złożenia skrzeku. W wodzie rozwijają się też larwy owadów, których postacie dorosłe żyją na lądzie, między innymi chruścików, warzyk, komarów. Wśród żyjących tu organizmów, podobnie jak w lesie, można wyróżnić cały łańcuch pokarmowy producentów, konsumentów różnych rzędów i reducentów. Producentami są rośliny zielne, żyją tu gatunki wodne, jak wywłócznik, rzęsa, okrężnica bagienna, a takie rosnące przy brzegu, jak marek szerokolistny, manna mielec, przytulia błotna. Ważną grupę stanowi plankton roślinny unoszące się w toni wodnej, mikroskopijne glony. Żywi się nim plankton zwierzęcy, między innymi rozwielitki i oczliki. Konsumentami wyższych rzędów są drapieżne bezkręgowce oraz ich postacie larwalne plus kolce, wioślaki, płoszczyce, pływaki oraz płazy. Do grupy reducentów należą między innymi ośliczki. Butwiające szczątki roślinne obok glonów są także pożywieniem ślimaków Błotniarki Pospolitej i Zatoczka Rogowego. Żaba trawna. Podobnie jak inne płazy, zimę spędza na lądzie. Na przełomie marzec-kwiecień udaje się do zbiorników wodnych w celu odbycia zbiorowych godów i złożenia skrzeku. Samice składają skrzek w postaci kłębów liczących od 900 do 3400 jaj. Po kilkunastu dniach wylęgają się kijanki, które po 3 miesiącach przechodzą metamorfozę i wychodzą na ląd. Żaba trawna występuje w różnorodnych środowiskach, jest najpospolitszym płazem leśnym. Podstawę jej pożywienia stanowią owady, głównie chrząszcze, w tym wiele gatunków wyrządzających szkody jak stonka ziemniaczana. Traszka zwyczajna. Samce w okresie godowym trwającym od kwietnia do czerwca przybierają efektowne ubarwienie. Samica na liściach roślin wodnych składa od 200 do 300 pojedynczych jaj, z których po kilku dniach wylęgają się larwy. Młode na ląd wychodzą pod koniec lata. Traszki żyją w cienistych, wilgotnych lasach i zaroślach, żywią się drobnymi bezkręgowcami. Przystanek L1 Motylowe Łąki, projekt czynnej ochrony przyrody. Polski krajobraz nierozerwalnie kojarzy się z widokiem kwietnych łąk pachnących latem świeżym sianem. Łąki te stanowią ostoje wielu zwierząt związanych z terenami otwartymi, w tym wielu rzadkich i cennych w skali całej Europy. Projekt Motylowe Łąki ma na celu utrzymanie istniejących i restytucję zniekształconych łąk podmokłych, które są miejscem bytowania rzadkich gatunków motyli: modraszka telejusa, modraszka nausitousa, czerwończyka nieparka, czerwończyka fioletka, przyplatki aurini i strzępotka edypusa będących obiektami ochrony. Ochrona czynna łąk prowadzona w ramach projektu polega na odkrzaczaniu, koszeniu, hamowaniu odpływu wód w okresie wiosennym oraz dosiewaniu roślin żywicielskich motyli, rdestu wężownika, czerwończyk fioletek i krwiściągu lekarskiego modraszek telejus i nausitous. Motyle spełniają tu funkcję gatunków parasolowych. Kosząc dla nich łąki, jednocześnie pomagamy przetrwać innym gatunkom roślin i zwierząt, które zanikają na nieużytkowanych łąkach. Na przykład storczykom, derkaczowi, czajce, krzykowi. Projekt Motylowe Łąki jest wdrażany w 4 obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Puszcza Kampinoska to jest Kampinoski Park Narodowy, Bagno Całowanie to jest Mazowiecki Park Krajobrazowy, Torfowiska Chełmskie to jest Chełmski Park Krajobrazowy i Torfowisko Sobowice to jest Lubelszczyzna, okolice Chełma. Znajdujesz się właśnie w jednym z takich miejsc, gdzie jest realizowany projekt przywracania do pierwotnego stanu łąk podmokłych, na których żyją zagrożone wyginięciem gatunki motyli. Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego podobne działania podejmowane są jeszcze na łąkach w okolicy Truskawia, Opalenia, Janówka, Cowiej Woli, Granicy, Wiejcy i Wólki. Przystanek L2 zabiegi ochrony czynnej. Głównym zagrożeniem dla większości gatunków motyli jest zanikanie ich naturalnych siedlisk wywołane zaniechaniem użytkowania prowadzi do sukcesji. Intensyfikacją użytkowania np. zwiększenie częstotliwości koszenia lub wypasu, nawożenie, melioracje lub zabudowa. Aby chronić motyle i łąki, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich zabiegów ochronnych uwzględniających wymagania poszczególnych gatunków. Pierwszym etapem tych działań jest usunięcie powstałych już negatywnych zmian. Kolejnym krokiem powinno być takie użytkowanie terenów, aby środowiska te pozostały niezmienione. Zabiegi te korzystnie wpływają także na wiele innych przedstawicieli fauny i flory występujących na łąkach. Przywrócenie łąkom charakteru, jaki miały w okresie, gdy były koszone przez rolników, rozpoczyna się od usunięcia zakrzaczeń i młodych zadrzewień utworzonych głównie przez wierzby i brzozy. Zawsze jednak pozostawia się głogi, dzikie róże, jabłonie, grusze, tarniny, których owoce w znacznym stopniu wzbogacają dietę ptaków. Co więcej, w gęstych głogach niektóre gatunki ptaków, jak na przykład gąsiorek, bardzo chętnie zakładają gniazda. Usuwanie drzew i krzewów ma na celu odsłonięcie zarastających powierzchni, na których występują rośliny żywicielskie motyli. Koszenie jest drugim podstawowym zabiegiem ochronnym. Jest to bardzo ważne działanie, gdyż zbyt intensywny pokos, jego brak lub nieodpowiednie terminy koszenia negatywnie odbijają się na poszczególnych gatunkach motyli. W przypadku motyli objętych działaniami ochronnymi w ramach projektu Motylowe Łąki, koszenie powinno odbywać się we wrześniu, kiedy na roślinach żywicielskich nie ma już larw motyli. Siano z łąki jest wywożone lub układane w stogi. Aby przywrócić naturalne warunki wodne na osuszonych łąkach, konieczne jest podniesienie poziomu wód gruntowych. W tym celu rowy melioracyjne są częściowo zasypywane ziemią, co w znacznym stopniu opóźnia odpływ wody utrzymującej się na powierzchni łąk w okresie wiosennym. Przystanek L3 motyle łąkowe. Łąka jest środowiskiem życia wielu gatunków motyli. W ciągu dnia można na niej spotkać rozmaicie ubarwione motyle dzienne, a także ćmy. Te ostatnie, wbrew pozorom, są aktywne nie tylko w nocy i mogą być też atrakcyjnie ubarwione jak przedstawiciele kraśników czy niedźwiedziówek. Podczas ciepłych marcowych dni pojawiają się motyle, które zimę spędziły w postaci dorosłej. Są to latolistek cytrynek i niektóre rusałki np. pawik, pokrzywnik i caik. W kwietniu i na początku maja z zimujących poczwarek wylęgają się m.in. bielinki, zorzynek rzeżuchowiec spotykany jedynie o tej porze roku, efektowny paś królowej, niewielki modraszek wieszczek czy charakteryzująca się sezonowym dymorfizmem rusałka kratnik wtedy pomarańczowa. Z upływem czasu na łąkach pojawiają się także motyle, które zimowały w stadium larwy. Są to czerwonczyki, kolejne modraszki, żółto-brunatne strzępotki, wzorzyste przyplatki i dostojki oraz brunatno-żółte karlątki, które ze względu na nietypowe proporcje ciała często bywają mylone z ćmami. Z południa przylatują migrujące rusałki admirał i osetnik. Największe bogactwo motyli jest w pełni lata. Część późnowiosennych gatunków nie zakończyła jeszcze swojego pojawu. Wylęgają się ponadto motyle zimujące jako młode larwy, np. brunatne przestrojniki oraz potomstwo niektórych gatunków spotkanych wiosną, np. rusałek kratników wówczas czarno-białych. Jesienią latają jedynie gatunki szykujące się do zimowego snu oraz migranty, które jeszcze nie zdążyły odlecieć na południe. Przystanek L4 trawy łąkowe. Wczesną wiosną na łąkach widoczne są przede wszystkim trawy. Stanowią one wspaniałe schronienie przed deszczem i chłodem dla drobnych owadów. Kępy śmiałka darniowego i trześlicy modrej są chętnie wykorzystywane przez mrówki z rodzaju wścieklica do zakładania gniazd. Niektóre gatunki motyli, głównie osadniki, przestrojniki i strzępotki, żywią się liśćmi traw. Pomiędzy źdźbłami pająki bardzo chętnie przędzą swoje sieci łowne. Choć pozornie trawy wydają się bardzo do siebie podobne, w rzeczywistości różnią się wieloma cechami budowy. Niektóre tworzą kępki, inne występują pojedynczo. Mają różną budowę kwiatów, liści, pędów, inny okres kwitnienia i wydawania nasion. Kwiaty traw są zebrane w kwiatostany złożone. Kłosy na przykład rzecica trwała i bliźniczka psia trawka i wiechy na przykład drżączka, wiechlina i perłówka. Kwitną od maja do października. Nie są zapylane przez owady. Pyłek jest roznoszony przez wiatr. Jednymi z najwcześniej kwitnących na łące traw są wyczyniec łąkowy i tomka wonna. Najpóźniej zakwita trześlica modra. Trawy wykazują też zmienną rytmikę kwitnienia w ciągu doby, często umykającą naszej uwadze. Kwitnienie kubkówki pospolitej rozpoczyna się nocą około 1:30, a kończy o 10:30 rano. Kwiat otwiera się i zamyka o tej porze przez kolejne 7 dni, po czym kończy swe kwitnienie. Wiechlina łąkowa kwitnie przez 5 dni jedynie nocą, od 21 do 5 rano. Owocem traw jest ziarniak, w którym cienkie, błoniaste ścianki owocni są zrośnięte z nasieniem. Zawierają one dużo cukru zwanego skrobią, podobnie jak bulwy ziemniaka. Nasiona rozsiewają się w niewielkiej odległości od rośliny macierzystej lub są roznoszone przez wiatr. Ze względu na dużą zawartość substancji odżywczych są chętnie zjadane przez ptaki i drobne ssaki. Większość traw w naszym klimacie to gatunki wieloletnie. Przystanek L5 modraszki. Modraszki to motyle dzienne, u większości których występuje wyraźny dymorfizm płciowy, niebieskiemu samczykowi towarzyszy skromnie ubarwiona samica. Na kępinoskich łąkach występuje kilka gatunków motyli z tego rodzaju. Są wśród nich pospolite, jak modraszek i kari wieszczek oraz bardzo rzadkie, związane z podmokłymi łąkami, jak modraszek alkon i teleius. Modraszek alkon. Dorosłe osobniki pojawiają się w lipcu i sierpniu. Samice składają jaja na łąkach goryczki wąskolistnej będącej rośliną żywicielską gąsienic. Goryczka podobnie jak sam modraszek jest w Polsce chroniona. Białe osłonki jajowe łatwo zauważyć na kwiatach. Są tak trwale przyklejone, że można je znaleźć nawet na roślinach w starych zielnikach. Gąsienice żerują od 2 do 3 tygodni. Po upływie tego czasu porzucają goryczkę i schodzą na ziemię. Jeśli mają szczęście, to trafią na nie robotnice odpowiedniego gatunku mrówek z rodzaju wścieklic i zaniosą je do mrowiska. Wiele niezwykłych przystosowań gąsienicy alkona sprawia, że mrówki traktują je nie jak pokarm, lecz jak własne potomstwo. Są karmione, czyszczone i przenoszone z miejsca na miejsce, stąd alkon nazywany jest motylem kukułką. Pod tak czułą opieką gąsienice spędzają około 10 miesięcy życia. Jesień, zima i wiosnę. Pod koniec czerwca przepoczwarczają się, a po około 2 tygodniach z poczwarki wyłania się motyl, który opuszcza mrowisko i nieświadomych oszustwa gospodarzy. Modraszek teleius. Jest rzadkim motylem związanym z wilgotnymi łąkami, spotykanym w podobnym czasie jak jego bliski krewniak modraszek alkon. Nie występuje u niego tak wyraźna różnica w ubarwieniu samców i samic, a wierzch jego skrzydeł zdobią czarne plamy. Cykl życiowy obu gatunków jest dość podobny. U modraszka teleiusa pierwszy etap przebiega w kwiatostanach krwi z ciągu lekarskiego. Po pewnym czasie gąsienice opuszczają roślinę i jeśli dopisze im szczęście, zostaną znalezione przez odpowiednie mrówki z rodzaju wścieklica. Zanim robotnice mrówek zabiorą gąsienice do mrowiska, z zapałem zlizują wydzielaną przez nią słodką substancję. Ten rytuał może trwać nawet kilkadziesiąt minut. W gnieździe mrówek gąsienice są ignorowane przez gospodarzy, mimo że ukradkiem wyjadają mrówcze larwy. W celu ochrony modraszka teleiusa na łące zostały przeprowadzane zabiegi ochronne w ramach projektu Motylowe Łąki. Przystanek L6 Zbiorowiska roślinne Łąki. Łąka kojarzy nam się z trawami, zapachem siana i kolorowymi kwiatami. Myśląc o niej, przypominamy sobie dzieciństwo, wakacje na wsi, wędrówki z przyjaciółmi. Niemal zawsze są to miłe wspomnienia. Rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę z istniejącego na łące bogactwa świata roślinnego i zwierzęcego. Na łąkach wykształcają się różne zbiorowiska roślinne. Rośliny grupują się w danym miejscu, ponieważ mają podobne wymagania w stosunku do składników pokarmowych, światła, wody i tym podobnym. Jednak ich istnienie w największym stopniu zależy od przyjętej przez człowieka formy gospodarowania.